Synagoga w Dąbrowie Tarnowskiej nazywa się architektoniczną perłą hasydyzmu. Wzniesiono ją w drugiej połowie XIX wieku według projektu żydowskiego architekta i inżyniera Abrahama Goldsteina. Druga wojna przyniosła niemal całkowitą dewastację. Gruntowny remont przeprowadzono dopiero w 2010 roku, a dwa lata później powołano do życia ośrodek spotkania kultur. Zapraszam na Regiony Kultury. Magdalena Zbyl-Wiśniewska.
Tu Radio Kraków Kultura.
W Radiu Kraków Kultura zabieram Państwa do synagogi w Dąbrowie Tarnowskiej. O jej historii i walorach opowiadają Paweł Hojnowski, dyrektor Dąbrowskiego Domu Kultury, oraz Katarzyna Bogusz, przewodnik muzealny.
To jest budynek eklektyczny, budynek, który pod względem stylistycznym jest taką bardzo ciekawą mieszanką, mozaiką kulturową. I dobrze się złożyło, że nowa funkcja tego obiektu to ośrodek spotkania kultur, bo to też mozaika, to miejsce, gdzie te kultury mają szansę się spotkać. No przede wszystkim przepiękne wieże, których no, takich drugich już jak te dwie to nie znajdziemy w Polsce. Pewnie i w Europie byłoby ciężko znaleźć. Wieże w stylu mauretańskim, bardzo oryginalnie wykończone dachówką w kształcie korony, co nawiązuje do motywu korony dobrego imienia. No, kolumnada tworząca na dwóch piętrach bardzo ciekawą postać, przypominającą zamki renesansowe, dziedzińce arkadowe, jak chociażby zamek na Wawelu, czy zamek w Pieskowej Skale, czy w Baranowie Sandomierskim. No widzimy też bardzo oryginalne wykończenia kolumn, czyli kapitele, które zupełnie nie przypominają kapiteli doryskich, jońskich ani koryńskich z Grecji, tak jak nas w szkołach uczono niegdyś i uczą dalej, ale to są kolumny wschodnie, kolumny świadczące właśnie o przynależności tego obiektu do kręgu kultury judaistycznej. Ta mieszanka kulturowa świetnie też nawiązuje do historii miasta, do historii takich miasteczek jak Dąbrowa, typowych sztetli polsko-żydowskich, galicyjskich miast, gdzie mieszkali koło siebie razem przedstawiciele różnych nacji.
Zanim wejdziemy do środka i obejrzymy, zwiedzimy całą synagogę, opowiedzmy jeszcze o tym, jak to wszystko się zmieniało w okresie II wojny światowej. Wiemy, że Niemcy przerobili tutaj tą bożnicę na spichlerz. Jak to wyglądało?
Wyglądało to wprost tragicznie, dlatego że cała ludność Dąbrowy Tarnowskiej, oczywiście ludność żydowska, narodowość żydowska, która stanowiła jakieś 80% mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej, niektóre źródła podają, że nawet więcej, została tak naprawdę wypędzona z miejsca kultu religijnego, najważniejszego w tym mieście. Przecież synagoga podczas II wojny światowej była w sumie największym budynkiem w tym mieście, co też sugeruje właśnie, jak wielu Żydów tutaj mieszkało. Niemcy oczywiście zdewastowali tą synagogę na wszystkie możliwe sposoby, więc niszczyli wszystko tak naprawdę, co żydowskie, więc i strzelali do obrazów i też poniekąd przyczynili się do zniszczenia Bimy, której do tej pory nie udało się nam odzyskać, do tej pory nawet nie wiemy, jak ona wyglądała. Tak, przekształcili ją w magazyn, przetrzymywali tutaj no, głównie pożywienie, ale niektóre źródła podają, że była tutaj przetrzymywana również broń, że również tutaj koczowali, więc tak naprawdę cała historia związana z II wojną światową odbiła bardzo, bardzo głębokie piętno na narodowości żydowskiej. Jak już powiedziałam, 80% populacji Dąbrowy Tarnowskiej stanowiła narodowość żydowska, z czego około 150 Żydów w ogóle przetrwało okres II wojny światowej i powróciło do Dąbrowy Tarnowskiej, chociaż też są tutaj wielkie sprzeczności, bo niektóre źródła podają, że była ich setka, może i mniej tak naprawdę. Z tego co wiem, jest to jedyna synagoga w Polsce, która posiada znaki zodiaku w formie płaskorzeźb na zewnątrz budynku, więc raczej nie jest to zbyt często spotykane. Są one z drugiej strony, na stronie północnej i południowej.
Perełka hasydyzmu.
Tak.
Sprawdzamy w takim razie. Wchodzimy do środka.
Proszę.
I prawdziwy Żyd.
Który prowadzi naszą kawiarnię koszerną.
Znajdujemy się w środku. To pierwsze pomieszczenie, do którego weszliśmy.
Przedsionek, który prowadzi nas do głównej sali. Przedsionek, do którego przed 1939 rokiem nie mogły wchodzić kobiety z dziećmi. One przedostawały się do babińca, czyli do części żeńskiej, klatkami schodowymi w wieżach. Teraz to się wszystko zmieniło. Obiekt zyskał, można powiedzieć, taki koedukacyjny charakter. Wieże już nie pełnią funkcji ciągów komunikacyjnych. ale pozostały tutaj ślady tego wyraźnego porządku. Choćby kiory, czyli specjalne pokrywy, w których znajdowały się misy do obmywania rytualnego rąk. To ważne, że wchodzenie do przestrzeni świętej, do przestrzeni poświęconej Bogu, do przestrzeni, która ma wymiar metafizyczny, tą przestrzenią jest synagoga, ale tą przestrzenią jest też cmentarz, musi związać się z rytualnym obmyciem rąk. Bez tego gestu po prostu profanujemy miejsce święte. I te kiery się zachowały. To też jest fenomen, że mimo tych zniszczeń, jakie synagoga miała, akurat te elementy bardzo ważne praktycznie w stosowaniu prawa żydowskiego przetrwały.
Co jeszcze tutaj oglądamy?
Oglądamy właśnie tutaj bardzo szeroką bazę kolorystyczną tak naprawdę, bo spotkamy się w dalszej części budynku, głównie na sali modlitewnej, z wieloma pięknymi i kolorowymi medalionami. Medalionami oczywiście w kształcie koła. Akurat w przedsionku synagogi możemy zobaczyć piękny medalion właśnie w postaci koła. Są to cztery jaskółki zaplatające zieloną gałązkę. Jaskółki w judaizmie, tak samo jak i w sumie w naszych wierzeniach i nie tylko, również są symbolem takiej dobrej nowiny. Żydzi w ogóle wierzą, że koniec czegoś jest początkiem czegoś nowego, ale uwaga, zawsze lepszego. Zawsze lepszego z tego, co udało mi się uzyskać głównie z wywiadów z innymi Żydami. Najcięższym grzechem w judaizmie jest smutek, czyli tak naprawdę taka depresja człowieka. Więc dlatego tak bardzo dużo w Starym Testamencie mamy wzmianek na temat tego, że mamy się radować i cieszyć z każdego dnia. Warto też w tym momencie zaznaczyć, że drzwi, którymi weszliśmy do budynku oraz drzwi prowadzące na główną salę modlitewną są oryginalnymi drzwiami pochodzącymi właśnie z okresu z 1863 roku.
Sala modłów przed nami.
A że jest to miejsce szczególne, świadczy o tym hebrajski napis nad głównym wejściem do tej sali, który świadczy, że to jest miejsce poświęcone Bogu. Cała część południowa to jest tak naprawdę rekonstrukcja. Tych obrazów nie udało się zachować. One są odtworzone na podstawie zdjęć, na podstawie dokumentów, na podstawie też analogii. Natomiast część północna to tylko i wyłącznie w zasadzie uzupełnienie ubytków, które brakowało i odtworzenie do 100% już tego stanu. Można przez pryzmat polichromii, malowideł w zasadzie w ciągu kilku godzin mówić o całym judaizmie. To jest tak bogata treść i tak ciekawa też różnorodna płaszczyzna interpretacji.
Tutaj można naprawdę wymienić bardzo wiele rzeczy, ale jesteśmy jednak w synagodze i takim centralnym punktem synagogi jednak jest bima, której niestety nie widać. A wracając do malowideł, to właśnie nad tą bimą zawsze malowany jest lewiatan. Lewiatan to ta ryba, która usiłuje pożreć swój ogon i znowu tutaj mamy koło czasu, czyli zwiastun tego dnia apokalipsy tak naprawdę. Dlatego, że w sumie Żydzi wierzą, że kiedy w końcu pierwszy i ostatni raz zostanie otwarta złota brama jerozolimska, wtedy tego mistycznego potwora zabiją, po czym razem z Mesjaszem, który pierwszy i ostatni raz stąpi na ziemię, będą spożywać mięso tego potwora na ostatnie uczcie, pod namiotem, w którym schronią się wszyscy sprawiedliwi i tak naprawdę ci sprawiedliwi przetrwają ten dzień apokalipsy.
Jest też kilka, raz, dwa, trzy, liczymy na szybko, cztery, pięć, sześć. No jest kilka gablot, w których Państwo prezentujecie też różne obiekty.
Tak, i tutaj przedmioty kultury religijnego, przedmioty związane z życiem codziennym, ale także bardzo ważne, trudne do omówienia, interpretacji, przedstawienia, ale naszym zdaniem podstawowe w kontekście misji, jaką ma Ośrodek Spotkania Kultury do Wypełnienia, elementy historyczne mówiące o źródłach antysemityzmu, mówiące o nowych falach antysemityzmu i z drugiej strony też antypolonizmu ze strony żydowskiej. To wszystko po to, żeby mówiąc pełną prawdę, stworzyć dobrą płaszczyznę do dialogu i dobrą płaszczyznę do też wzajemnego wybaczania tych win, które w historii się przecież nawarstwiły. To nie chodzi o winy na terenie powiatu dąbrowskiego czy Dąbrowy Tarnowskiej, ale w skali ogólnej, wszędzie, w każdym tego typu mieście, miasteczku. Wśród tych przedmiotów na przykład są mundury różnych formacji wojskowych polskich z okresu II wojny światowej. Przy okazji tych mundurów mówimy o tym, że w tych mundurach walczyli Polacy i Żydzi, tak, i przedstawiciele innych mniejszości narodowych, ale też mówimy, że na przykład mundur żołnierza Armii Krajowej, czyli mundur żołnierza Armii Andersa był przekleństwem dla wielu osób, które ten mundur nosiły, bo po wojnie te osoby były represjonowane, były poddawane przez Urząd Bezpieczeństwa potężnemu aparatowi terroru. Mówimy też o tym, że bardzo często Urząd Bezpieczeństwa był zasilany przez lewicowych polskich Żydów. To są bardzo trudne tematy, ale nie mówiąc o nich, skazujemy się sami na budowanie okopów i budowanie takich animozji, których ciężko jest później zwalczyć. Zarzuca się nam czasami, że w naszej ekspozycji stałej nie eksponujemy tematu Holokaustu. Ja odpowiadam tak, że nie jest to Muzeum Holokaustu. To nie to miejsce. Tutaj bardziej skupiamy się na tym, co może nas łączyć i co może pomóc nam przezwyciężać stereotypy, choćby przez edukację.
Ośrodek, spotkanie.
Jak sama nazwa wskazuje. Natomiast nie jest prawdą, że w ogóle o Holokauście nie mówimy, czy tego nie pokazujemy, bo jedna z tablic prezentuje zdjęcia obywateli żydowskich Dąbrowy Tarnowskiej, którzy to piętno Holokaustu na sobie bardzo mocno odczuli, bo część z nich nie przeżyła. Część z nich, o czym się nawet teraz dowiadujemy dopiero po tych latach, przeżyła, bo docierają do nas potomkowie tych osób. Mówią, że to jest mój dziadek, tak? On wyjechał stąd, udało się go ocalić i wyjechał. Wskazują nam wtedy przykłady rodzin polskich, które przyczyniły się do tego, że udało się to życie ocalić.
W regionach kultury zwiedzamy dziś synagogę w Dąbrowie Tarnowskiej. Co jeszcze znalazło się na ekspozycji w sali modłów? O tym już po przerwie.
Regiony kultury.
Witam po przerwie. W regionach kultury na antenie Radio Kraków Kultura mówimy dziś o synagodze w Dąbrowie Tarnowskiej. W sali modłów jest ekspozycja muzealna. Pobożnicy oprowadzają nas Paweł Chojnowski, dyrektor Dąbrowskiego Domu Kultury oraz Katarzyna Bogusz, przewodnik muzealny.
Podchodzimy teraz do jednej z gablot, bardzo ciekawie na pewno wyeksponowanej. Mamy tutaj zwoje tory, dwa egzemplarze, które ocalały. Kto je ocalił? Bo to wiem, że to jest ciekawa historia.
To jest bardzo ciekawa historia, dlatego że tą torę ocalił tak naprawdę anonimowy mieszkaniec Dąbrowy Tarnowskiej, najprawdopodobniej pochodzenia żydowskiego, ale nie jesteśmy w stanie niestety tego ustalić w 100%, dlatego że tak jak mówię, był on anonimowy. Przypuszczalnie tuż przed wkroczeniem wojsk niemieckich na terytorium Dąbrowy Tarnowskiej bądź zaraz po wkroczeniu wojsk niemieckich, kiedy jeszcze ta synagoga nie została zajęta, wykradł torę właśnie z wschodniej ściany, w której znajdowała się wnęka Aron HaKodesh, czyli skrzynia, święta skrzynia na przechowywanie zwojów tory. Skrupulatnie tora została ukryta w Tuchowie u ojców redemptorystów, gdzie spoczęła między innymi zwojami ksiąg święty, ale głównie chrześcijańskich oczywiście. Dlatego nie jest już torą koszerną. Dlatego my teraz możemy oglądać, jak ona pięknie została napisana. Możemy teraz zobaczyć każdy szew, dlatego że tora nie jest jednolitą księgą, tylko jest szyta ze względu na fakt, że jest ona przepisywana oczywiście ręcznie. I tak naprawdę proces przekazywania tej tory trwał 14 miesięcy, dlatego że w sierpniu 2013 roku ona spoczęła tak jak pierwotnie we wnętrze, gdzie znajdowała się skrzynia Aron HaKodesh.
Jak wiele osób Państwa tutaj odwiedza. No i też jaki jest odsetek tej społeczności żydowskiej? Jak dużo jest tych wycieczek i skąd przyjeżdżają?
Cały świat. Cały świat. Ale najwięcej rzeczywiście Izrael, Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o Żydów. Natomiast no, procentowo pewnie też nie liczyliśmy tak precyzyjnie, ale tak mówiąc na oko, w przybliżeniu, między 60 a 70% to będą Żydzi w grupach, w małych grupkach, często też indywidualnie, w rodzinach. Bardzo różne przekroje wiekowe. Od nastolatków do osób, które przyjeżdżają tutaj w takiej sentymentalnej podróży, szukając śladu po przodkach, czy osoby bardzo już wiekowe. Ale to nie tylko nasi zwiedzający, bo mamy tutaj bardzo dużo zorganizowanych grup turystycznych z całego kraju, z różnych krajów zachodniej Europy, również ze wschodu Europy. Ja miałem kiedyś przyjemność gościć naczelnego rabina Rosji, który bardzo tutaj się dobrze odnalazł i modlił się też właśnie w miejscu, w którym stoimy przy ścianie wschodniej.
I przenosimy się do Babińca.
Do Babińca, tak. Babiniec to nazwa, która może komuś się wydawać nazwą pejoratywną, ale tak nie jest. To jest zupełnie oficjalny termin, który tutaj funkcjonował. Strefa kobieca, czyli miejsce, w którym przebywały panie i dzieci. Dzieci obojga płci, chłopcy do 13 roku życia. Dzisiaj mało jest takich odtworzonych salonów mieszczańskich, w których można bez przeszkód sobie chodzić i dotykać przedmiotów, bo w wielu muzeach jest tak, że nie wolno dotykać, trzeba chodzić, no w papuciach to już się nie chodzi, ale generalnie nie wolno dotykać, chodzi się tylko jakimiś ustalonymi ścieżkami, tak? U nas nie, można podejść, można spróbować samemu, można w praktyce zastosować funkcjonowanie danego przedmiotu. Na przykład taki oto chłopak, który występował w gospodarstwie i służył do tego, żeby ściągać buty na
buty z wysokimi cholewami.
Mamy też instrumenty muzyczne.
No tak, jest.
Jest no właśnie gramofon.
Autentyczne przedwojenne płyty Philipsa, które otrzymaliśmy od jednego z mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej w darze.
To? Co to za instrument?
To jest cytra.
Grajmy panu na harfie, grajmy panu na cytrze. Nieprzypadkowo tutaj się znalazła. No, żeby pokazać też, że muzyka jako część kultury jest bardzo ważnym terenem interpretacji świętych tekstów.
Tak, gra.
O, co mają chyba na...
Chyba jest rozstrojona.
Troszeczkę wybrakowana, ale...
Za dużo osób widocznie gra.
Jeszcze mamy jedną bardzo fajną gablotę w sumie, szczerze mówiąc. Żył sobie w Dąbrowie Tarnowskiej taki człowiek, który nazywał się Samuel Roth. Był Żydem, w sumie ostatnim pobożnym Żydem żyjącym w Dąbrowie Tarnowskiej. Przeżył okres II wojny światowej i zostawił potężne dziedzictwo po sobie. Tym potężnym dziedzictwem również jest zbiór staroksiąg, który znajduje się właśnie w gablocie na drugim piętrze tego budynku i o tym nie można zapominać. Te księgi są tak naprawdę w różny sposób zniszczone, dlatego że księgi, które były przechowywane przez okres II wojny światowej i nie tylko, przetrzymywane były naprawdę w przeróżnych warunkach. Czasami one były ukrywane po prostu pod klepkami podłóg. Inni trzymali je gdzieś między materacami, gdzieś w siennikach. Często były również zakopywane w kufrach. Wiadomo, jak wygląda sytuacja. Ziemia, wilgoć i tak dalej mają bardzo, bardzo, bardzo dramatyczny wpływ na wszystko, co tak naprawdę jest historyczne i nie tylko historyczne. Dlatego o tym warto mówić. Kolejną rzeczą, na drugim piętrze babińca głównie przybywały młode kobiety i matki i też chłopcy właśnie do ukończenia tego 13 roku życia. Dlaczego? Głównie dlatego, że po pierwsze młodej osobie łatwiej było wyjść na drugie piętro, a po drugie taka starsza pani miała troszeczkę inny udział w całym judaizmie niż ta młodsza, ale o tym już powiemy piętro niżej. Teraz znajdujemy się na pierwszym piętrze babińca. Tak jak wspomniałam, starsze kobiety miały swoje miejsce zupełnie gdzie indziej i zupełnie tak naprawdę inne zadanie. Na pierwszym piętrze babińca właśnie przybywały one i głównym zadaniem było zadanie swatki. Kim była swatka? Swatka to była osoba, która po prostu kojarzyła małżeństwa, więc wiadomo, z tego pierwszego piętra łatwiej było po prostu dojść do tej balustrady babińca i po prostu na spokojnie popatrzeć, co tam tak naprawdę się skrywa, więc łatwiej było tak naprawdę wypatrzeć tego wymarzonego męża dla, powiedzmy, córki jakiejś sąsiadki i nie tylko. W tym momencie mamy przedstawioną tutaj bardziej kulturę kobiety. Po pierwsze mamy zestawienie między jedną a drugą ścianą. Naprzeciwko siebie stoi panna młoda żydowska i panna młoda polska. Czyli widzimy, że pięknie wystrojona Polka, która za chwileczkę będzie wychodzić za mąż i tak dalej, oraz bardzo skromnie ubrana Żydówka, zakryte ma oczywiście włosy i nie tylko, raczej nie pokazuje tej swojej kobiecości i swojego piękna aż tak bardzo.
A możemy jeszcze jedną anegdotę?
Anegdota zawsze.
Anegdotę, bo w tym miejscu ją usłyszałem, więc chciałem się podzielić. Zapytałem kiedyś rabina, jak staliśmy tutaj w babińcu, dlaczego ten podział płciowy tak wyglądał, a nie odwrotnie. To znaczy, mówiąc prościej, dlaczego kobiety i dzieci tu, a mężczyźni tam? Spodziewałem się odpowiedzi takiej stereotypowej, standardowej, że kobiety są żydowskie, były mniej wykształcone, w związku z tym ich znajomość hebrajskiego nie pozwalała na sensowne korzystanie z modlitewników i story na głównej sali, a poza tym no, one są nieczyste, więc muszą być dalej od tego świętego miejsca, jakim jest Bima i Tora. Tego się spodziewałem, a usłyszałem rzecz absolutnie zaskakującą. Rabin się podrapał po głowie, uśmiechnął i powiedział tak. No bo gdyby było tak, jak ty mówisz, to byłoby niedobrze, bo nie byłoby nic z tej modlitwy. No jak ty sobie to wyobrażasz? Tutaj stoją panowie i patrzą tam na dół, no to by w ogóle o modlitwie nie myśleli, tylko myśleliby o czymś zupełnie innym. Ale taki sposób z kolei tłumaczenia przez rabina, oczywiście nie mający nic wspólnego z racjonalizmem, z prawdą, jest bardzo niebezpieczny i tendencyjny, bo pokazuje, że kobiety są doskonalsze niż mężczyźni.
To jest pierwsza kwestia, a drugą anegdotę, którą ja usłyszałam, i to właśnie od kobiety żydowskiej. Żydówka powiedziała do mnie wprost, że my kobiety nie potrzebujemy aż takiego zbliżenia z Bogiem i z tą świętością, bo my jesteśmy święte same w sobie.
Z anegdot w takim razie wynika, że kobieta jest po pierwsze doskonała, a po drugie święta. Pójdziemy to przemyśleć do kawiarni.
Janet,
what
could you suggest?
What can I suggest?
For taste testing.
Two weeks in Hawaii.
Problem.
That's my best suggestion. What do you have ready? Is the chulent ready or anything else ready?
Moroccan soup.
Okay, that's ready.
My w takim razie powoli będziemy się oddawać już tym przyjemnym rzeczom konsumpcji. Będziemy próbować specjałów kuchni koszernej w Dąbrowie Tarnowskiej. Bardzo dziękujemy za tą przepiękną wycieczkę po synagodze w Dąbrowie Tarnowskiej. Paweł Chojnowski, dyrektor Dąbrowskiego Domu Kultury.
Tak, to była prawdziwa przyjemność mówić do tak wielkiego gremium radiosłuchaczy, bo nawet nie wiemy, ile nas słucha, ale dużo na pewno osób. No i przyjeżdżajcie do nas, czekamy z otwartymi rękoma. I to nie jest tak, że tylko w tych godzinach, kiedy jest napisane, jak ktoś ma potrzeby indywidualne i zadzwoni do nas, uszanujemy. Ja mogę nawet o świcie przyjść. Albo o północy.
Deklaracja pana Pawła Chojnowskiego. Proszę trzymać w takim razie. No, będziemy sprawdzać.
Tak, tak, proszę.
Pani Katarzyna Bogusz, przewodnik tutaj muzealny. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również. Oczywiście podtrzymuję słowa pana dyrektora. My jako przewodnicy jesteśmy nastawieni na to, że są takie sytuacje, kiedy po prostu musimy być i koniec. I pamiętajcie, zawsze macie możliwość wyboru przewodnika.
A wybór przewodnika zostawiam już państwu. Proszę koniecznie sprawdzić, czy nasi goście wywiązują się ze złożonych obietnic, szczególnie tych o wczesnym wstawaniu. To już wszystko w Regionach Kultury. Magdalena Zbyrud-Wiśniewska. Kłaniam się i mówię do usłyszenia.